Radia Ortodoksja.
Ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, jest dziś naszym gościem. Sława Jezusu Chrystu, Ojcze.
Sława Bogu wieki.
Ojcze, spotykamy się, aby zaprosić naszych słuchaczy na zbliżające się obchody święta świętego Nektariusza z Eginy. Jak narodziła się tradycja obchodów tego święta w waszej parafii?
Wspomnienie świętego Nektariusza z Eginy jest związane z liturgicznym świętem ku jego czci. Współczesny święty, kanonizowany przez grecką cerkiew w XX wieku, hierarcha i jego wspomnienie przypada na 22 listopada. W różnych parafiach sami staramy się odnaleźć tych świętych, którzy są dla nas bliscy, z którymi mamy jakąś relację, no i szczególnie obchodzić dni pamięci im poświęcone. I dlaczego święty Nektariusz w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku? Związane to było przede wszystkim ze zrealizowaną pielgrzymką relikwii świętego Nektariusza z Eginy, z wyspy, w której był biskupem, w której służył, w której znajdują się jego relikwie i gdzie jest tak najbardziej czczony i wspominany, do Polski. Biskup Eginy na zaproszenie arcybiskupa Jakuba z błogosławieństwa metropolity Sawy przybył do Polski i pielgrzymował wraz z relikwiami po cerkwiach Białostoczyzny, ale i Podlasia, Warszawy. I tak się udało, że nasza parafia została w to zaangażowana, w tą pielgrzymkę. Mieliśmy okazję przygotowywać to wielkie, ważne wydarzenie i dzięki temu nawiązaliśmy taką bliską łączność z metropolią Eginy, ale też sprawiło to, że zaangażowaliśmy się w tę relację ze świętym Nektariuszem. Przyjeżdżały jego relikwie. Przygotowywaliśmy informacje dotyczące życia świętego, teksty liturgiczne wspólnie z braćmi z monasteru w Sakach, gdzie wówczas znajdowała się jedyna świątynia poświęcona świętemu Nektariuszowi. Wydaliśmy wtedy między innymi akafist, przygotowaliśmy ikony, które były dystrybuowane podczas pielgrzymki. I to wszystko sprawiło, że wczytaliśmy się w żywot świętego Nektariusza, wysłuchiwaliśmy informacji dotyczących tego kultu czci, która jest bardzo żywa w monasterze na Eginie. I to sprawiło, że święty Nektariusz poprzez swoje nietuzinkowe życie zainspirował nas, zaciekawił, zbliżyliśmy się do niego. A w efekcie pielgrzymki świętych relikwii metropolita Eginy błogosławił na coś, co dla nas było też bardzo ważne, żeby cząsteczka relikwii świętego Nektariusza została na zawsze w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Odbyło się uroczyste takie ofiarowanie tego bezcennego daru podczas uroczystości w naszej cerkwi. No i od tego czasu poczuliśmy się nie tylko chętni do tego, żeby wspominać pamięć świętego Nektariusza, ale wręcz zobowiązani do tego, żeby informować ludzi o tym wielkim świętym i zachęcać do modlitwy. A święty jest zdecydowanie wyjątkowy i myślę, że za chwilę też jeszcze o tym troszeczkę porozmawiamy.
Właśnie, Ojcze, jest ojciec autorem książki o świętym Nektariuszu i chciałbym zapytać, jakie cechy charakteru świętego Nektariusza albo etapy jego życia szczególnie zapadły ojcu w pamięć?
Święty Nektariusz jest współczesnym świętym. Jest znany nie tylko z starożytnych rękopisów, które opisywały cudowne wydarzenia, o większości świętych właśnie w taki sposób się dowiadujemy, ale jest świętym, którego znało wielu świadków, którego zostały zdjęcia, którego zostały gdzieś tam fragmenty kazań nagrane w formie audio, więc znany jest szczególnie właśnie w tej społeczności greckojęzycznej bardzo dobrze, jako żywa, realna osoba, nie jako pomnik z historii. Więc po pierwsze, on sam dał się bardzo dobrze poznać poprzez swoją aktywność. I to jedna taka charakterystyczna cecha, bardzo dużo o nim wiemy. I wiemy i właśnie z jakichś materiałów, dokumentów, ze świadectw innych duchownych, którzy później pozostawiali świadectwa, ze wspomnień wiernych. Kogo nam objawiają? Objawiają nam bardzo mądrego, ale z drugiej strony bardzo pokornego i takiego delikatnego hierarchę. Zwróćmy uwagę, że to czasy współczesne. Czasy wielkich wojen światowych, czasy komunizmu, czasy walk jakichś etnicznych. Grecy dążyli do wyzwolenia się spod niewoli tureckiej. Turcy w tym czasie próbowali wysiedlić wszystkich Greków i usunąć chrześcijaństwo z terenu swojego państwa. No to wielkie zamieszania takie społeczne, polityczne. I w tym wszystkim mnich młody, który był bardzo dobrze wykształcony, który miał wielki dar zgłębiania dzieł teologicznych, studiowania Pisma Świętego, tradycji naszej cerkwi i umiejętność przekazywania tego, który nie zamknął się gdzieś tam w salach akademickich, lecz który wychodził do ludzi potrzebujących i tym potrzebującym mówił o Bogu i też pokazywał na własnym przykładzie, czym jest miłość do bliźniego. I tak wyglądało jego życie i mimo wielkiej inteligencji, wspaniałego daru, który miał, on był bardzo pokorny, bardzo dostępny dla ludzi i przede wszystkim skupiał się na ich podstawowych potrzebach, które mogły doprowadzić ludzi do Boga. Czytając akafist, czy czytając żywot świętego Nektariusza, ja proponowałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na coś takiego. Pisał na przykład komentarze dotyczące ksiąg machabejskich. To jedne z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu. Niezwykle filozoficzne, niezwykle takie głębokie myśli. I on we wspaniały sposób łączył osiągnięcia ojców epoki patrystycznej, opisujących te księgi machabejskie. Przeprowadził wspaniałe studia na wysokim poziomie. I z drugiej strony, jako młody archimandryta, później biskup, zawitał do Aleksandrii w Egipcie, gdzie miał posługiwać i w dużym mieście, w dużej społeczności prawosławnej. I mimo, że zajmował się właśnie taką wysoką teologią, wysoką nauką, on wyszedł do ludzi potrzebujących, do kobiet, które dokonały aborcji na przykład, do sierot. Tak? Zaczął zajmować się nie publikowaniem kolejnych książek, ale pracą nad organizacją sierocińca na przykład. Tak? No i wspaniałe kazania mówił, skierowane do tych ludzi, uwzględniające ich potrzeby. Jeżeli widział, że lokalne społeczeństwo jest takim ugorem niezagospodarowanym, że dalekie jest w swoim codziennym życiu od Boga, no to pokazywał im tą drogę, jak się do tego Boga zbliżyć, ale w jak najprostszy sposób, poprzez takie codzienne, małe rzeczy. I myślę, że to jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, żeby żebyśmy rozumieli, że na tym polega chrześcijaństwo, że na tym polega ta świętość wielu, no, w tym przede wszystkim świętego Nektariusza. No, a jego pokora, no, wyjątkowa, bo to, co robił, wywoływało jakieś uczucie zazdrości nawet w środowisku hierarchii cerkiewnej i pojawiały się jakieś plotki dotyczące jego planów, jego aspiracji wysokich. Niektórzy z hierarchów poczuli się zagrożeni konkurencją i tak jak to z zazdrością i z plotkami, no, one mogły się przerodzić w coś złego. I zaczęły się przeradzać w przypadku świętego Nektariusza w coś złego. Zaczynano go oskarżać, zaczynano go w jakiś sposób blokować w jego działaniach. I przepiękne i znów godne naśladowanie jest to, w jaki sposób święty Nektariusz i wówczas, ale i w kolejnych takich sytuacjach, z którymi się spotykał, w jaki sposób reagował. On ustępował, on odchodził skromnie na bok, starał się zajmować tymi swoimi relacjami z najbardziej potrzebującymi ludźmi, tego nigdy nie przerwał. Natomiast jeżeli jakieś postawy ludzkie stanowiły problem w jego rozwoju, w strukturach cerkiewnych jego działań, on po prostu z tego rezygnował, ustępował pola. No, przepiękna pokora, przepiękny taki wzór tego, że nie zawsze warto o wszystko walczyć i na śmierć i życie. I został przecież niesłusznie oskarżony w Aleksandrii, stracił katedrę biskupią, został w zasadzie wypędzony stamtąd, udał się do Grecji, gdzie od zera zaczął posługę kaznodziei wędrownego, który jeździł od parafii do parafii, mówił przepiękne kazania, nauczał ludzi, pełnił rolę takiego katechety, spowiednika, duszpasterza, kaznodziei, ale bez dachu nad głową własnego, bez stałego miejsca zamieszkania. I robił to wszystko z pokorą i z zaangażowaniem. Doprowadziło go to po latach już w Grecji do tego, że został wybrany przez biskupów, ale i przez lokalną społeczność na rektora seminarium duchownego. W nim widziano osobę, która będzie w stanie przygotować kolejne pokolenia duchownych właśnie w taki odpowiedni sposób, akcentując to, co jest najważniejsze. Znów był oskarżany, znów też kładziono mu kłody pod nogi, a on cały czas nieustannie, co podkreślali liczni świadkowie, pokornie ustępował wobec bezzasadnych oskarżeń. I myślę, że ta ciągłość, bo przez całe życie jakby święty Nektariusz w ten sposób się zachowywał, i ta ciągłość, no, jest też godna podziwu i godna naszej czci. No, my bardzo jesteśmy teraz wrażliwi na swoim punkcie, na punkcie oceny, którą ktoś nam wystawia. Niewłaściwa ocena doprowadza nas do depresji, doprowadza nas do kryzysów różnych. Często smucimy się nie dlatego, że coś nam nie wychodzi, czy coś zepsuliśmy, tylko dlatego, że ktoś o nas źle myśli. Tak? A tutaj święty Nektariusz pokazuje, że w tych dzisiejszych czasach z takimi postawami spotykając się, możemy się zachować zupełnie inaczej. Kiedy wszyscy go atakowali i w Atenach w zasadzie po latach uruchomił on seminarium i będąc rektorem w zasadzie, no, kształcił kolejne pokolenia, kiedy tylko pojawiła się taka potrzeba, że oto żeńska wspólnota szukała swojego igumena, ojca duchowego, ale też i miejsca pod monaster, w zasadzie był w stanie, mimo już, no, zaawansowanego wieku, rzucić wszystko i zacząć zainicjować stworzenie monasteru na Eginie. No i w tym monasterze na Eginie, będąc, zmarł. Też zmagał się z bardzo powszechną współcześnie chorobą onkologiczną. Miał raka. i również to jego przeżywanie choroby, która no, niszczyła jego ciało, też stanowi dla nas wzór, bo my często odnosząc pewne rzeczy do siebie, no, zwracamy uwagę na to, że dzisiaj przed człowiekiem stoją takie problemy i takie choroby na przykład, których wcześniej nie było, więc cerkiew czy święci nie odpowiedzą nam na nasze potrzeby, bo my mamy inne potrzeby, inne problemy. A okazuje się, że święci też mieli takie problemy, z jakimi my się dzisiaj zmagamy i święty Nektariusz jest wspaniałym przykładem tego, jak człowiek, który cierpi, który choruje, jest w stanie jakby radzić sobie z tą chorobą, tak? No i to wszystko, czytając, poznając ten żywot świętego Nektariusza, przygotowując się do pielgrzymki, no, zapragnęliśmy podzielić się tym z innymi, więc pojawiła się książeczka, która w języku polskim opisywała te wszystkie niuanse życia świętego Nektariusza. Ona jest nawet do dzisiaj dostępna w naszej parafii. I rozpoczęliśmy regularne wspominanie liturgiczne świętego Nektariusza, no też informowanie o nim w przestrzeni publicznej, naszej, społecznej. Kiedy odbyło się pierwsze święto ku czci Nektariusza, kiedy ta pielgrzymka relikwii już została zakończona i relikwie opuściły Polskę, a w naszej parafii została cząsteczka, to zaczęliśmy regularnie sprawować akafist ku czci świętego Nektariusza. Modlimy się w każdą środę wieczorem w cerkwi. Przygotowaliśmy ikonę świętego Nektariusza, została napisana na górze Atos, przywieziona do naszej parafii. A przed ikoną umieściliśmy relikwiarz, w którym znajduje się cząsteczka właśnie świętych relikwii. I tak regularnie dbamy o tą pamięć świętego i zwracamy się do niego z prośbą o pomoc dla tych, którzy chorują, dla ich bliskich, którzy cierpią, przeżywają to wszystko no, i chcą w jakiś sposób zaangażować się, pomóc swoim najbliższym w trudnym czasie, ale też modlimy się za wszystkich tych, którzy gdzieś tam w tej swojej wierze trochę błądzą i są pogubieni, bo święty Nektariusz właśnie pokazał, że kilkukrotnie w ciągu jego życia w zasadzie zniszczono dla niego no, wszystkie fundamenty, na których spoczywał. Jego miejsce życia, miejsce posługi, jego cerkiewną karierę, czy jakieś plany dalsze, pracy naukowej i tak dalej. To wszystko posypało się w gruz, a on mimo wszystko wstawał i szedł dalej, więc o to też się modlimy podczas akafistów i w dni, w które no właśnie powinniśmy tą pamięć świętego Nektariusza uszanowywać.
W najbliższą sobotę 22 listopada będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie świętego Nektariusza. Jak, ojcze, będą wyglądały uroczystości w waszej parafii?
W tym roku dzień święta to sobota, 22 listopada. Z tego względu, że jest to dzień wolny, planujemy jedną liturgię w naszej cerkwi o godzinie 8, tak byśmy wszyscy wspólnie, razem mogli spotkać się przed relikwiarzem i przed ikoną świętego Nektariusza. Będziemy sprawować o godzinie 8 liturgię, po liturgii przed relikwiami krótki molebień, modlitwa oświęcająca koliwo, to również no, piękna grecka tradycja takiego wspomnienia świętego. I później zapraszamy wszystkich do domu parafialnego, do świetlicy parafialnej, gdzie już tradycyjnie podzielimy koliwo. Każdy, kto przyjdzie do cerkwi, otrzyma przygotowane i oświęcone w cerkwi koliwo, będzie mógł je spożyć ku czci świętego Nektariusza. Będzie też coś słodkiego, tak żebyśmy właśnie poczuli się tak, jakby jakbyśmy spotkali świętego Nektariusza, który właśnie był życzliwy wobec ludzi, gościł ich, rozmawiał z nimi, więc my ten dzień też chcemy, żeby po liturgii chociaż w jakimś drobnym ułamku tak się poczuć. No i w świetlicy parafialnej, kiedy będziemy właśnie spożywać koliwo, spożywać jakieś słodycze, ciasto, to nasz chór parafialny wystąpi z takim mini koncertem, dzieląc się tą świąteczną radością. I tak będzie wyglądał dzień sobotni, dzień święta. Natomiast ten dzień rozpoczniemy już w piątek wieczorem nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 17. A więc serdecznie za pośrednictwem Radio Ortodoksja zapraszam wszystkich białostoczan, wszystkich i zainteresowanych słuchaczy do tego, żeby 22 listopada poświęcić swój czas na modlitwę do świętego Nektariusza. Kto może, niech wybiera się do cerkwi. Przypominam, że w monasterze w Sakach również jest ta cerkiew, jedyna w Polsce poświęcona świętemu Nektariuszowi, cerkiew domowa monasterska. Więc zapraszamy do parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Kto ma bliżej do monasteru w Sakach, to serdecznie zachęcam do tego, żeby i tam przybyć na liturgię. Kto nie może nigdzie zawitać, zachęcam do tego, żeby zapoznać się z żywotem świętego Nektariusza, żeby zbliżyć się do tego świętego i być może właśnie za pośrednictwem podcastów, które są na antenie Radio Ortodoksja. Przypominam sobie, że nagrywaliśmy o świętym Nektariuszu audiobooka nawet, więc można posłuchać fragmentów książki i zapoznać się z tym życiem świętego Nektariusza. No i wszystkim życzę, żeby święty Nektariusz błogosławił każdemu z nas, żeby zaszczepił w nas ten optymizm, którym naokoło emanował, i żeby modlił się za nas wszystkich.
Dziękuję Ojcze za to zaproszenie. Rozmawialiśmy z ojcem Markiem Ławreszukiem, proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Dziękuję Ojcze, sława Jezusu Chrystu.
Dziękuję bardzo, sława wieki.
Gość Radia Ortodoksja.